zacznijmy od takiego jeszcze stwierdzenia. Może ktoś będzie zszokowany, może nie, ale wydaje się, drodzy panowie, że już chyba można oficjalnie z podniesioną przyłbicą mówić na Ukrainie, zamawiać pierogi ruskie i nie być oskarżany o bycie ruską onucą. Coś się zmieniło. Deklaracje polityków, którzy do niedawna jeszcze rzucali tym oskarżeniem o bycie onucą na lewo i prawo, dzisiaj już jak gdyby ten zwrot antyukraiński, może to duże słowo, ale sceptyczny wobec Ukrainy się dokonał. No i teraz powstaje pytanie, skąd to się wzięło? Czy to jest tylko kwestia decyzji choćby Zełenskiego o nadaniu, wiadomo, pamięci UPA, no to jest jakaś straszna sprawa, to trudno o tym mówić spokojnie, a może jest coś głębiej, a może ktoś Wajchę przestawił i mniejsi Wajchowi się dostosowali? Pan Witold Gadowski.
Proszę Państwa, ja mam taki charakter, że jak wszyscy zaczynają mówić Ukraińcy wynocha, to ja bym ich przytulał. Ale nie mogę tego czynić wbrew sobie. Więc muszę powiedzieć tak. No szkoda, że ciągle sprawdza się powiedzenie a nie mówiłem. Nie wynika to z wielkiej przenikliwości, tylko po prostu ze zdrowego rozsądku. Każdy z nas, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, wiedział, że to się tak skończy. To się tak skończyło fatalnie, źle, uwłaczająco dla Polski, powiedzmy, bo jednak ci ludzie reprezentują Polskę, mówię o naszych władzach, byłym prezydencie, obecnym prezydencie. I teraz skąd to się wzięło? No wzięło się z dwóch czynników, myślę. Pierwszy objawił się na konferencji z udziałem Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump odwrócił się mniej szlachetną częścią ciała do pana Zełenskiego i właściwie uznał, że go nie ma. I to pokazuje stosunek establishmentu amerykańskiego dzisiejszego do Zełenskiego i tej bezczelnej chucpy, którą on uprawia. PiS uznał, że mogą, że już wypada, że już należy, ponieważ nawet sam Trump mniej szlachetną częścią ciała odwraca się w kierunku komika z Kijowa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są badania opinii społecznej. Tak fatalnych badań dla Ukraińców nie było jeszcze nigdy jak teraz. Większość z polskiego społeczeństwa ma już dosyć, jest zmęczona tym tematem. Spotkała się już osobiście bądź przez najbliższych znajomych z niewdzięcznością, z nieprzyjemnymi zachowaniami Ukraińców i to się wszystko odkłada. Do tego doszedł ten czynnik spustowy, jakby to tłumaczyć z brzydkiego słowa angielskiego, czyli zachowanie Zełenskiego, który całkiem świadomie wywołał ten kryzys, ponieważ gra na sojusz z Berlinem. Żeby był sojusz z Berlinem, trzeba wyeliminować Warszawę. To jest oczywiste, więc można powiedzieć, że Zełenski jest w tym momencie pachołkiem Merca w realizacji wielkoniemieckiej polityki uzależniania całej Europy Środkowej od Niemiec. I jesteśmy w dość nieprzyjemnej sytuacji, bo jesteśmy pomiędzy 600-tysięczną armią ukraińską, którą sami uzbroiliśmy i żywimy i Starlinkami cały czas napełniamy, jeżeli chodzi o informacje, a rosnącą Bundeswehrą, będącą nowym Wehrmachtem. My w środku i odpowiedź na to, co robić, jest prosta. Musimy budować silną armię, ale silną realnie. Nie zakupami, nie liczbami, nie wydatkami, tylko realnie. A jak zbudować realnie silną armię? To jest długa rozmowa i będziemy mówić o tym
o
dalej.
O tym też będziemy porozmawiać. Pan Łukasz Warzecha też to samo pytanie, tylko jeszcze jakbyśmy dodali taki komponent, powiedzmy, partyjno-polityczny, bo tu pan Witold mówił o tym, co PiS, jak PiS teraz się wypowiada, jak prominentni politycy łącznie z prezesem się wypowiadają. No i na ile to też jest taka trochę gra na wyciągnięcie elektoratu z Konfederacji Korony Polskiej?
Właściwie moglibyśmy...
Nie świeci, ale działa.
Nie świeci, ale działa. Albo działa. Właściwie moglibyśmy poświęcić temu tematowi długą, całodniową konferencję, bo to jest bardzo wielowarstwowa kwestia. Postaram się to jakoś skrócić. Po pierwsze, zwracając Państwa uwagę na to, że dzisiaj z bardzo mocno ukraino-sceptycznymi tekstami i deklaracjami występują politycy, którzy jeszcze zaledwie 2 lata temu mówili na przykład, że domaganie się, czy 3 lata temu, że domaganie się czegokolwiek w zamian od Ukrainy to gra na korzyść Rosji. Jest to w zasadzie dosłowny cytat z pana Jarosława Kaczyńskiego, który kompletnie nie wyjaśnił, dlaczego nagle zmienił w tej sprawie radykalnie zdanie, a jeżeli nie wyjaśnił i nie ma tej fazy przetrawienia informacji, wytłumaczenia, dlaczego ta zmiana następuje, no to mamy najprawdopodobniej do czynienia z czystym koniunkturalizmem i hipokryzją polityka i ja tak interpretuję tę zmianę kursu po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi natomiast o samą istotę rzeczy, to mamy do czynienia z bardzo ważnym procesem. Ja tutaj od razu polecam swój tekst, który się ukaże w kolejnym, w najbliższy poniedziałek wydaniu Tygodnika do Rzeczy, w którym to tekście stawiam tezę, że decyzja pana prezydenta, która sama w sobie jest tylko jednym z elementów pewnego procesu, ona może zapoczątkować, może, ale nie musi, zapoczątkować znaczące urealnienie stosunków polsko-ukraińskich. Co przez to należy rozumieć? No do tej pory te stosunki były zbudowane na złudzeniu i to nawet nie złudzeniu opartym na faktycznej idei Jerzego Giedroycia, czyli tej wielonarodowej Rzeczpospolitej, ale na takiej maksymalnie zwulgaryzowanej wersji idei giedroyciowskiej, takiej już naprawdę sprowadzonej do postaci wręcz dziecinnej, infantylnej. W której to wersji, w której to opowieści Polacy ściskali się z Ukraińcami, a między naszymi krajami nie było granicy. Tu się oczywiście odwołuje do słynnego wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy 3 maja 2022 roku na Placu Zamkowym, który to, nawiasem mówiąc, pan prezydent Andrzej Duda w ogóle się jakoś ostatnio nie wypowiada, mimo że jest jedną z przyczyn tego kryzysu.
Dlaczego. Jak jeżeli wpuścił do Polski 170 różnych nacji, on zastanawia się, w jakim języku ma się wypowiadać.
On się nie wypowiada, a jest jednym, jak powiedziałem, z animatorów tego kryzysu, czy z twórców tego kryzysu, no bo on rzeczywiście najmocniej przekonywał i był takim spiritus movens całego tego procesu budowania tych relacji na złudzeniu, ale oczywiście nie był tutaj sam i też trzeba powiedzieć, że ten proces został w dużej mierze przejęty przez obecną władzę po tym, jak obóz PiS władzę utracił. I w ten sposób na jednostronnej, i to bardzo mocno podkreślam, iluzji, nie da się zbudować normalnych relacji. Teraz co rozumiem przez normalne relacje? No przecież my relacje z Ukrainą możemy mieć normalne. Normalne to znaczy nie ciepłe, nie serdeczne, nie braterskie, tylko normalne. Takie jak ma się z państwem, które ma dużo interesów niezgodnych z naszym interesem, a nawet większość, a może nawet wszystkie, które może nawet w pewnych okolicznościach być Polsce głęboko nieprzychylne, a nawet być może jest już głęboko nieprzychylne Polsce, ale to nie znaczy, że pewnych spraw nie da się z tym państwem na poziomie czysto pragmatycznym załatwiać. I tak w moim przekonaniu te stosunki powinny być ustawione. Natomiast żeby to się stało, no to właśnie musi zajść ten przykry proces oczyszczania, w którym Ukraińcy bardzo nam pomagają, ponieważ pokazują swoją prawdziwą twarz. Ta prawdziwa twarz, i żeby było jasne, ja tego nie potępiam, po prostu stwierdzam, jak jest, bo tak w stosunkach międzynarodowych należy zrobić. Określić, z kim ma się do czynienia i tyle. Państwa są różne, cywilizacje są różne. W tym wypadku mamy do czynienia z cywilizacją turańską, która ma taki, powiedziałbym, sowiecki sposób uprawiania polityki, czyli na chama, zwaleniem w mordę, bezczelnie bardzo często. No taką po prostu mają metodę. I ciekawe jest to, że polscy politycy i polska elita widziała to i dostrzegała. To bardzo jasno wynika z 2 książek Zbigniewa Parafianowicza, Polska na wojnie i tej ostatniej, Kłopot z Zełenskim. Ta świadomość była zakulisowa, że ma się do czynienia z, że tak powiem, sowieciarzami, ale to się kompletnie nie przekładało na realizację polityki. Więc teraz miejmy nadzieję, że zacznie się przekładać po tym lodowatym prysznicu, który właśnie Ukraina spuszcza nam na głowy. Wiedzą Państwo, że w Gdańsku odbywa się konferencja o odbudowie Ukrainy, gdzie taki dosyć symboliczny udział mera Sadowego, mera Lwowa, polega na tym, że podpisano kontrakty na wiele milionów euro, tylko żaden kontrakt nie dotyczy polskich firm, jeżeli chodzi o Lwów, i może bardzo dobrze, bo firma Control Process ma już przykład, jak właśnie się współpracuje z politykami nacjonalistycznymi, politykami ukraińskimi. Ta sprawa odebrania orderu panu prezydentowi Zełenskiemu nie ma tylko wymiaru symbolicznego, bo mówimy tutaj o polityce bardzo pragmatycznej. Na swoim wizerunku Ukraina buduje siłę do konkretnych negocjacji, bardzo konkretnych, dotyczących pieniędzy, dotyczących dostępu do wspólnego rynku, i dlatego po stronie ukraińskiej jest taka wściekłość z powodu odebrania tego orderu. Nawet nie chodzi o sam order, tylko chodzi o to, że przy okazji sprawa zbrodni ukraińskiej powstańczej armii zaczęła się przebijać i to burzy ten wizerunek, który Ukraina do tej pory sobie budowała. Można powiedzieć, mogli budować na czym innym, natomiast nie budowali na czym innym dlatego, że są moim zdaniem za słabi intelektualnie. Nie jest to tylko moja opinia, usłyszałem ją niedawno, no to było w prywatnej rozmowie, więc nie jestem upoważniony do ujawnienia nazwiska, ale od osoby, od człowieka bardzo, bardzo dobrze znającego ukraińską elitę i bynajmniej nie odznaczającego się przesadnym ukrainosceptyzmem, ale sceptycyzmem, ale on dokładnie powiedział mi to. Polska pod względem możliwości intelektualnych, pracy nad własną tożsamością, historią, jest wiele poziomów nad Ukrainą. Ukraina nie jest w stanie przeprowadzić takiej pracy i to jest jedno ze źródeł tego, co się wydarzyło. Więc miejmy nadzieję, że to będzie prowadziło do urealnienia tych wzajemnych stosunków.
Jeszcze dodajmy jedną rzecz. To zdanie musi paść. Pan Andrzej Sadowy, mer Lwowa, nie ma prawa przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powinien być aresztowany za propagowanie nazizmu jawne i otwarte na terenie Lwowa, które zależy od niego, bo on jest po prostu banderowcem. I druga rzecz, za osobisty udział w oszustwie na polskiej firmie, o której mówił Łukasz.
I tutaj, tu gdzie Łukasz skończył, to tutaj Radku chcę cię zapytać, czyli też do komentarz tej sprawy, ale też czy nauka, która z tego płynie, uważasz, że to się przebije do polskich polityków, do polskich wyborców, czy jesteś sceptyczny wobec tej koncepcji? No,
przede wszystkim myślę, że trzeba powiedzieć jedną rzecz. W zachowaniu Ukraińców nic się nie zmieniło. Oni nigdy ani na jotę nie odpuszczali swojej pozycji, nigdy ani na jotę nie zmieniali stylu negocjowania. Zawsze negocjowali znacząco powyżej swojej pozycji, powyżej tego, co trzymali w kartach, bo to jest styl turański, to jest styl sowiecki, to jest to, czego uczy się na uczelniach związanych z wychowaniem polityków, z wychowaniem ludzi, którzy siedzą w służbie dyplomatycznej. To powie Państwu każdy, kto przeszedł przez dobrą, starą szkołę dyplomacji tej polskiej, gdzie końcówkę robiło się w Moskwie. To jest norma. Także po ich stronie zmiany nie ma żadnej. Robią dalej swoje, po prostu u nas pojawiła się tak zwana otwartość na gesty, czy otwartość na odbieranie tych informacji. Ja mam taką wredną cechę, że patrzę nie na to, co politycy mówią, a na to, co robią. I przy każdej aferze okazuje się, że to nie są takie melepety, takie sieroty, takie półgłówki, które nie potrafią 2 plus 2 połapać, bo przy każdej aferze wynika, że to są sprawnie, sprytnie myślący ludzie. Jestem więc głęboko przekonany, że od pierwszych momentów wiedzieli doskonale, co się gra. Po prostu nie wolno było pewnych rzeczy zrobić, bo ambasada na pięknej amerykańska, czy Bruksela, czy koła lobbystyczne, polityczne, biznesowe związane z ukraińskim biznesem rolnym, z biznesem związanym z surowcami, takiego, a nie innego zachowania Polski wymagały. Myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości. To, co mnie martwi, to jest reakcja Polaków. Reakcja, która będzie przekierowana do takiej prostej, zwykłej złośliwości, złości, gniewu czy wręcz nienawiści na poziomie Ukraińców. I jak najbardziej ona jest zasłużona, kiedy mamy kolejnego pijanego kierowcę, który zabiera nam z krakowskiego przejścia dla pieszych uznanego prawnika, kiedy mamy karambol, spaloną chałupę czy przemoc domową. Natomiast, mili Państwo, cały ten gniew, ta frustracja, która w tej chwili będzie się wylewała Polakom razem z potem przy tych upałach, powinna być skierowana w kierunku polityków polskich. Bo raz jeszcze, Ukraińcy nigdy nie grali inaczej. Tu nie było żadnej obietnicy zmiany pozycji, tu było albo nieme oczekiwanie, albo tępe oczekiwanie. Więc ja myślę, że to jest coś, z czym będziemy musieli sobie radzić my jako Polacy łącznie. Bo moim zdaniem Kijów tylko na to czeka. Czeka na to, żeby ktoś dostał w dziób za kolory banderowskie, żeby coś się wydarzyło, co pozwoli uruchomić lawinę, której końcem będzie, no nie wiem co, ale coś, co podejrzewam, że skalą i siłą zniszczenia dla Polski, będzie porównywalne z polskimi obozami, czy wielką opowieścią, jak to nasza policja granatowa uczestniczyła w pewnych wydarzeniach w latach 40. Mamy naprzeciwko siebie ludzi, którzy walczą o wszystko. Bierzcie Państwo pod uwagę, że z Ukrainy wytopiło się, czy uciekając, czy ginąc, 15 milionów ludzi. Ten kraj jest całkowicie zniszczony od strony ekonomicznej, od strony gospodarczej, od strony swojej samodzielności. Jedyne, co w tym kraju jest zdrowsze i mocniejsze niż przed wojną, to oligarchia. A to nie jest najlepszy komunikat dla Ukraińców. Będzie więc potrzebny nowy wróg, będzie więc potrzebna nowa siła, przeciwko której będzie można zjednoczyć Ukraińców. Myślę, że akurat tą pozycję mamy już wyznaczoną i tego się obawiam.
Znaczy, już słyszeliśmy, że już Polska się zachowuje jak Rosja, więc to ewidentnie ten proces przekierowania, o którym mówisz.
To jest od dawna, od czasu wystąpienia Zełenskiego w ONZ-cie.
Ja bym uzupełnił to, co Radek powiedział, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby widzieć cały ten krajobraz polityczno-historyczny i sięgnąć trochę dalej niż luty 2022 roku. Początek gloryfikacji banderyzmu, czy skrajnego nacjonalizmu, czy szowinizmu, w każdym razie idei formułowanych między innymi przez Dmytro Doncowa, no strasznego ideologa skrajnego właśnie ukraińskiego nacjonalizmu, to jest co najmniej okres sprzed 20 lat z górą, czyli po pomarańczowej rewolucji, kiedy prezydentem zostaje Wiktor Juszczenko, który zgłasza do Werchownej Rady postulat uznania UPA za organizację narodowo-wyzwoleńczą, a żyjących jeszcze członków UPA za kombatantów. W momencie, kiedy nadchodzi Majdan, czyli to jest kres Wiktora Janukowycza i początek prezydentury, chwilę później pana Poroszenki, to jest ten moment, kiedy część polskiej elity politycznej kompletnie nie rozumie, z czym ma do czynienia i kiedy Jarosław Kaczyński stoi na trybunie i krzyczy sława Ukrainie, ponieważ wydaje mu się...
Przypomnijmy, obok kogo stał. Obok Kliczki z jednej strony i Jarosza z drugiej. Tego Jarosza, który dziś mówi, że Polska jest spod latarni.
Bo to jest myślenie na zasadzie, skoro Putin jest najgorszy, to każdy, kto walczy z Putinem, jest wspaniały. No niestety, tak prymitywne rozumowanie za tym stało. Nieumiejętność jakiegokolwiek niuansowania tej politycznej gry, czy widzenia skutków tego, co się będzie dalej działo. Powiem tylko, jaka jest moja teza, jeżeli chodzi o ukraińską ideologię, którą zawsze powtarzam. Spierałem się zresztą na łamach naszego tygodnika w tej sprawie, między innymi z Piotrem Semką, moim miłym kolegą. Mianowicie, nie da się w ramach ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej oddzielić elementu polonofobicznego od jakiegokolwiek innego. To nie jest tak, że można powiedzieć, a to tylko jest skierowane przeciwko Rosjanom, ponieważ ta ideologia jest całością. Oni budują całą swoją tożsamość, tak postanowili, jak mówię, około 20 lat temu, na przekonaniu o absolutnej wyższości narodu ukraińskiego i o tym, że naród ukraiński ma prawo zabijać innych w imię swoich racji. I jeżeli nawet dzisiaj ten element Polski jest w tej ideologii gdzieś tam odsunięty na bok, to on jest integralną częścią tej ideologii. Tego się nie da oddzielić. I tego polscy politycy, również ci z tak zwanej prawicy, po prostu nie chcieli dostrzegać.
Jeszcze zobaczcie Państwo ewolucję propagandową terminu banderowiec, banderostwo. Na samym początku ci sami komentatorzy, którzy dziś codziennie objawiają nowe fakty dotyczące banderyzmu, mówili, na Ukrainie nie ma banderyzmu. Wszyscy, którzy mówią o banderyzmie na Ukrainie, to są ruskie onuce. Potem, to tak jak w pandemii, dokładnie ta sama ewolucja.
Jak skuteczność szczepionek.
Ze szczepionkami było, pamiętacie, chroni. Potem lżejszy przebieg choroby, a potem lżejsze umieranie. To mniej więcej takie było stopniowanie. I z banderyzmem mamy to samo. Nie ma banderyzmu. Potem ci sami mówią, no jest, ale on jest antysowiecki, w żadnym wypadku nie jest antypolski. Potem zaczęli przyznawać nawet pani Bojkę, która ostatnio też zmieniła już ton wypowiedzi, zaczęli przyznawać, no troszkę jest antypolski, ale generalnie jest antyrosyjski. To ja Państwu powiem w liczbach, jaki on jest antypolski, a jaki antyrosyjski. Banderowcy wymordowali od 1939 do 1947 w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu ponad 200 tysięcy Polaków bezbronnych I w tym samym czasie ta bohaterska armia z rezunami wewnątrz zabiła w walce 8 tysięcy żołnierzy sowieckich, w tym także żołnierzy pochodzenia ukraińskiego. 8 tysięcy do 200 tysięcy. Taka jest proporcja.
No tak, jeszcze słyszeliśmy takie, że owszem, banderyzm jest, ale może gdzieś tu bardziej na... tutaj bliżej naszej granicy, a tam dalej to już nie ma i tak dalej, i tak dalej, i tak schodzono z tej
I
licytacji.
Jeszcze
to prawda.
Cynizm Żeleńskiego, który ma w nosie każdą ideologię, bo o tym mówiła jego była rzeczniczka prasowa, jak ktoś posłuchał wywiadu u Tuckera Carlsona, to wie. Ona mówiła o tym, że Żeleński ma w nosie wszelką ideologię. Interesuje go władza i pieniądze. I dlatego zrobi wszystko. Teraz wywołuje skrajnie banderowskie nastroje, ponieważ służy to zapomnieniu o tym, że jest przeterminowanym prezydentem, że na Ukrainie nie odbywają się wybory, że jego najbliższy przyjaciel Mindicz uciekł ze 100 milionami dolarów do Izraela, że jego zastępca w tej chwili jest wypuszczony tylko za kaucją z aresztu i to na Ukrainie. Mówię o Andriju Jermaku. I tak dalej, i tak dalej. Ten krąg korupcji wokół Żeleńskiego się zawęża coraz bliżej. Ciekawe, czy za chwilę z sań wyrzucą jego żonę Galinę, jak się okaże, ile ukradła.
Znaczy, to trzeba widzieć i polecam Państwu przynajmniej próby śledzenia tych mediów, które opisują detale życia politycznego na Ukrainie. Trzeba widzieć, co tam się dzieje. Ten obraz, który polskie media głównonurtowe przekazują, jest po prostu, no może nawet nie tyle zafałszowany, co skrajnie uproszczony. Tak skrajnie uproszczony, że nie widać w nim tych istotnych detali czy istotnych rysów tej sytuacji, a one są takie, że po pierwsze, rzeczywiście jest bardzo duża różnica pomiędzy polityczna, światopoglądowa, pomiędzy Ukrainą wschodnią a zachodnią. Czasem nawet wręcz przepaść. Ja już tutaj nie mówię o języku, którym mówią Ukraińcy z jednej i drugiej części, ale mówię też o stosunku choćby do tej banderowskiej ideologii, który rzeczywiście na wschodzie jest albo obojętny, albo nawet niechętny, podczas kiedy na zachodzie, czyli niestety w części bliższej nam, jest znacznie bardziej entuzjastyczny. To jest również kwestia tego, jak jest poukładane życie polityczne na Ukrainie. Witold mówił tutaj o kwestiach korupcyjnych. Ja myślę, że pan prezydent Zełenski ma pełną świadomość tego, że po zakończeniu działań zbrojnych będzie walczył o życie, chciałem powiedzieć w cudzysłowie, ale być może nawet i dosłownie, a na pewno będzie walczył o to, żeby pozostać na wolności, bo miejcie Państwo świadomość tego, że instytucja, dzięki której my dowiadujemy się o coraz to nowych aferach korupcyjnych na Ukrainie, czyli NABU, ukraińskie biuro walki, takie CBA ukraińskie, działa tak jak działa, tylko dzięki temu, że działa pod bezpośrednim nadzorem i protekcją amerykańską. Tylko dzięki temu była przecież próba spacyfikowania NABU poprzez poddanie go ustawowo Ministerstwu Sprawiedliwości, próba, która pod wpływem interwencji bardzo mocnej zakulisowej Waszyngtonu została po kilku dniach w Werchownej Radzie odwołana. Mówię tu o zeszłym roku, o wydarzeniach z zeszłego roku. Natomiast gdyby nie to, że jest cały czas nacisk i bezpośrednia, gorąca linia między NABU a Waszyngtonem, to NABU by już nie działało. Zostałoby spacyfikowane całkowicie. Bo tak po prostu wygląda Ukraina. NABU wyciąga te afery i pokazuje nam, jak naprawdę tam wygląda życie polityczne i publiczne. To jest kraj do cna skorumpowany.